Proszę Państwa, no, jest wiele myśli. Ja muszę powiedzieć, że przez ostatnie miesiące włożyłem sporo wysiłku w to, żeby jednak prostować pewne myśli, bo na przykład jest wielki ruch społeczny, który się sprzeciwia obniżaniu wieku szkolnego. Ale najczęściej pada argument, że nie można obniżać wieku szkolnego, bo szkoły są nieprzygotowane. No, słyszeliśmy dzisiaj, że to jest tylko fragmencik prawdy. Powodów jest wiele. I oczywiście ulegamy poprawności politycznej, tak? To jest takie zastraszenie większości przez mniejszość. To jest straszna choroba, która no, bardzo utrudnia to przeciwstawienie się, o tym ksiądz profesor mówił. To może tylko takie dwie moje myśli, bo tych myśli oczywiście każdy z nas ma dużo więcej. Ja szczególnie dziękuję za to wspomnienie świętej Faustyny, która no, jest dobrą patronką na dzisiejsze czasy. Dobro, to jest niesłychane, tak? No, mamy wiele różnych życiowych problemów i jak sobie pomyślimy o Faustynie, jak ona potrafiła przekuwać trudności w świętość, tak? To jest niesłychane po prostu. To jest niesłychane i myślę, że warto też po ten pamiętnik sięgać, bo on ma tą dobrą zaletę, że się nie musi zakładki wkładać, bo to w każdym miejscu można otworzyć i czytać i każdego dnia ciągle się odkrywa nowe treści. Nie ma pytań. Jest. Proszę bardzo.
Andrzej Król. Ja chciałem zapytać księdza w związku z dwoma fragmentami, które szczególnie mi się spodobały. Mianowicie, że w absurdalnej ideologii napotykamy na sprzeczności na każdym kroku. I w związku z tym fragmentem wypowiedzi chciałbym księdza zapytać o dwie albo cztery orientacje seksualne. Dwie orientacje seksualne, które są przyjmowane tradycyjnie i cztery orientacje seksualne, które przyjmowane są przez antropologię albo psychologię gender, ponieważ każda odmiana filozofii ma swoją pop-odmianę, tak jak każda kultura tworzy pewną pop-kulturę. I tak antropologia czy psychologia gender wyróżnia orientację heteroseksualną, homoseksualną, biseksualną i aseksualną. I chciałem zapytać, w której orientacji mieszczą się osoby, które żyją w czystości?
Bardzo dziękuję za pytanie.
I jeszcze drugi cytat i drugie pytanie. Ten cytat to oczywiście trzeba spokojnie argumentować Biblią. I w związku z tym pytanie drugie do księdza z punktu widzenia egzegezy biblijnej. W jakim wieku była Maryja, kiedy urodziła Jezusa?
Ja dziękuję za te pytania. To znaczy myślę, że są dwie myśli. Ja zanim przekazę głos księdzu profesorowi, znaczy mi się wydaje, że mówienie o czystości i o czterech orientacjach seksualnych to jest trochę chyba mieszanie porządków i też nie wiem na ile głębokość tych pytań odpowiada zainteresowaniu audytorium, także proszę księdza profesora, żeby zważywszy te okoliczności spróbował mądrze na to odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
No więc zdecydowana większość osób żyjąca w celibacie, chyba to głównie chodzi, jest na tyle orientacji heteroseksualnej i tylko to są ludzie, którzy rezygnują z życia seksualnego. Właśnie to jest też bardzo ważny znak dla społeczeństwa, które myśli, że życie bez seksu jest niemożliwe. Taki jest dominujący przekaz naszej kultury i jest gruntownie fałszywy, bo jeżeli tak się przyjmie, a to na przykład logiczną konsekwencją jest niewierność małżeńska. No bo marynarz czy wojskowy, który wyjeżdża gdzieś daleko od domu, nie może mieć kontaktu z żoną, tym samym ma usprawiedliwienie. Ja muszę mieć seks zawsze, tego nie można opanować, No więc idę do prostytutki, czy popadam jakieś zboczenia. To jest właśnie takie, no typowo takie przecenianie seksu, takie ateistyczne biologizowanie człowieka. I tutaj widać no, mądrość Kościoła, który wymaga tej rzeczy, które dla ludzi niewierzących może wydawać się niemożliwe, czy takich właśnie biologizujących. A to właśnie można powiedzieć, że to jest warunek człowieczeństwa, panowanie nad swoją seksualnością, łącznie z całkowitym rezygnacją seksualności, która jest wielkim darem Bożym, należy do istoty człowieczeństwa. Jeżeli człowiek nie potrafi w pewnych sytuacjach nawet zupełnie zrezygnować z seksualności, a poza tym panować nad nią, niejako jest przyskazany na potworne grzechy, na niegodziwości. Żeby być uczciwym człowiekiem, spełnionym, trzeba nad sobą panować. Można powiedzieć, że seksualność to jest wspaniały dar Boży, jakby taki potężny potok górski, który rzucony na turbiny może wytwarzać ciepło, prąd, ale też może rozbijać domy po drodze. Chyba mało co spowodowało tyle tragedii w życiu ludzi, jak nieopanowana seksualność. Rozbite rodziny, małżeństwa, domy publiczne. Na przykład teraz w Hiszpanii jest 500 tysięcy prostytutek, 400 tysięcy ściągniętych z biednych krajów, 100 tysięcy samych Hiszpanek, które są nieraz też bogate, chcą mieć jeszcze więcej. No to jest na ogół degradacja człowieczeństwa. Można powiedzieć, że seksualność jest jak jeden z potężnych czterech silników Jumbo Jetta. Odpowiednio silnik użyty na swoim miejscu, w całym samolocie, wynosi nawet 1000 ludzi w powietrze. Natomiast grzechy nieczyste to jest jakby urwanie tego silnika i próba lotu na samym silniku. To jest, no to się dobrze nie skończy. Więc też no, można powiedzieć, że to panowanie nad sobą, skierowanie tej energii na wyższe cele prowadzi do szczytu człowieczeństwa. Nie jest przypadkiem, że najpiękniejsi ludzie, najświęci, to są ci, którzy no, doskonale nad tą sferą panują też. No, myślę, najpiękniejsi ludzie naszych czasów i wszechczasów, no, na przykład Święta Matka Teresa, Święty Franciszek, Święta Faustyna, to są akurat ludzie, którzy zupełnie z tej sfery zrezygnowali, ojciec Pio, prawda? I to nie przeszkodziło im osiągnąć szczyty człowieczeństwa, przeciwnie, nawet pomogło. Święta Faustyna w swoim dzienniczku pisze, że no teraz po otrzymaniu pewnej łaski od Pana Jezusa już nigdy nie miałam pokus nieczysty. Czyli ona też miała jakiś etap walki, prawda? No myślę, że tak, co trzeba zaakceptować, no tutaj, bo tutaj trochę taki jest taki podtekst, że jakby ta seksualność bez niej się nie dało żyć. Otóż da się, no po prostu to jest tak, warunkiem życia uczciwego, godziwego jest gotowość na trudne rzeczy. No. Jeżeli człowiek na przykład nie jest w stanie zrezygnować z łapówki, to ją na pewno weźmie. Jak nie jest w stanie spoczywać od kradzieży, to ukradnie. Jeżeli ktoś nie jest w stanie opanować swojej seksualności, no to będzie chodził do prostytutek. To myślę, no, trzeba by na to tak odpowiedzieć. Natomiast te różne orientacje seksualne, pseudoorientacje, właściwie jest prosty schemat, można powiedzieć, różnych zboczeń seksualnych. Że to właściwie jest, to są dwa elementy. To znaczy, to jest dobre pożądanie seksualne, ale źle skierowane. To jest właściwie proste jak konstrukcja cepa. No. Jeżeli to pożądanie skieruje się na dzieci, mamy pedofilię. No, jak na rzeczy, to fetyszyzm. Jak na trupy, mamy nekrofilię. Są ludzie, którzy nawet w czasie stosunków seksualnych spożywają fekalia. No. I to mam oznaczać za orientację seksualną. No, człowiek jest istotą kruchą. No. Jeżeli jest jakaś potężna siła i się ją lekko źle skieruje, to no, będzie katastrofa, prawda? Samolot, no, taki Airbus 3380, no, on może w powietrzu mieć 1000 ludzi, to jest geniusz inżynierów, prawda? Jak go trochę lekko skierujemy na pasie, to się rozbije. No. My jesteśmy przecudownymi istotami, z którymi trzeba obchodzić się ostrożnie, a seksualność jest jedną z najpotężniejszych sił w naszej osobie, w naszym ciele. I tutaj no, lekkie dewiacje, skrzywienia mogą mieć straszne konsekwencje, jakby przestawienie samolotu, więc trzeba powiedzieć, że to jest wspaniały dar Boży. No właśnie jak poznajemy, ja bym powiedział, że jestem, im bardziej jestem starszy, tym bardziej mi się podoba małżeństwo i kapłaństwo zarazem. Bo z jednego i drugiego więcej rozumiem. Znam, bo też niektóre małżeństwa znam kilkadziesiąt lat. Jestem, naprawdę widzę, jak oni z każdym razem coraz bardziej się kochają, jak to Pan Bóg pięknie urządził. No. A też jestem coraz bardziej zachwycony kapłaństwem. jako tą drogą, która ma służyć małżeństwom, służyć ludziom. No bo no ksiądz przede wszystkim ma służyć wspólnocie z Bogiem. No żeby ludzie byli w Bodze, we wspólnocie z Bogiem trwale, czyli żeby byli zbawieni. No żeby to szczęście ich małżeńskie przedłużyło się na całe życie. To jest przecudowne i to jest właśnie w Kościele katolickim. Można powiedzieć, no, no Kościół katolicki przy wszystkich naszych grzechach, naszych judaszach, których mamy, to jest jakby klasyka. Jakby nie, Mercedes, wiesz co masz? No klasyka, nie się klamowa. To było drugie pytanie. Zapomniałem. Bo to w zasadzie jeszcze...
Tu w zasadzie już ksiądz to odpowiedział. To było pytanie o tą czystość, prawda? Jaka to jest...
A matka, no tutaj jest przykład no, pewnej słuszności teorii genderowej, jak też role płciowe są uwarunkowane kulturowo. No, podobnie no, święta Jadwiga, jak wychodziła za Jagiełło, miała 12 lat. Według dzisiejszych kryteriów Jagiełło był pedofilem. No ale można powiedzieć, że... Ale wtedy trzeba to jednak uzwinieć kulturowo, prawda? Że wtedy w ogóle średnia wieku to była 30 lat, trzeba było się spieszyć, no nie? Rzeczy musiały następować szybko w sobie. No, ludzie szybciej osiągali dojrzałość. Dzisiaj ze studiami, ze wszystkim, no to trwa dłużej. Więc no rzeczywiście tu widzimy, że role płciowe są uwarunkowane kulturowo, tylko że, ale nie całkiem, prawda, że to trzeba widzieć, no prawda jest w całości. No, błąd genderystów polega na tym, że mówią tylko. Prawda? Błąd herezji polega na tym, że mówią, że tylko. Nie, mądrość katolicyzmu i to wszystko. Jesteśmy kształtowani przez biologię i przez kulturę, przez jedno i drugie. Błędem jest powiedzenie tylko przez to, albo wyłącznie przez to. Genderyści mówią tylko kultura. I na tym polega błąd. Dziękuję, może jeszcze sam się.
Dziękuję bardzo. Może jedno jeszcze pytanie. Dwa. Dobrze. Pan Wacław Mrażuk, bardzo proszę. I tutaj jeszcze jedno.
Trochę mnie ksiądz wystraszył wypowiedzią genderystów, że dopadniemy was przez wasze dzieci, bo to jest prawda, to może być prawda. I jeśli ta teoria zostanie, ta ideologia zostanie wmontowana w system edukacyjny, to to się stanie. Bo to już w innym wymiarze było ćwiczone przez Pawkę Morozowa, ale to jest tutaj, ta ideologia jest niebezpieczniejsza, bo w sferze kultury ona funkcjonuje, a nie materii. I że tak się może stać, że dopadną nas przez nasze dzieci, może świadczyć przykład z innej dziedziny, mianowicie historii. Po powstaniu styczniowym na terenie, na obszarze byłego księstwa litewskiego rząd rosyjski we wszystkich szkołach, wszystkich poziomów wprowadził model nauczania historii oparty o kłamstwo, które zaprzeczało obecności kulturowej polskiej na tych ziemiach. I po 20 latach, po jednym pokoleniu, objawiło się to tym, że Litwini uważają Polaków jako obcy żywioł kulturowy, a nie kulturę, która tam przyszła. I jedno pokolenie wystarczyło, jeśli wmontowano to w system edukacyjny. To jest nie pytanie, tylko taka moja refleksja. Dopadniemy was przez wasze dzieci. Tutaj się należy bać.
Tak, zresztą to dokładnie pochodzi od gejów amerykańskich, od przywódców gejów, którzy tak to planują. No rzeczywiście, bo oni, nasi przeciwnicy często dzieci nie mają albo mają bardzo mało, no bo je abortują najczęściej. Ich pierwszy wybór to jest aborcja. Natomiast najwięcej dzieci mają dobrzy chrześcijanie. Właśnie tutaj, jak na terenach tarnowskich, są najlepsze rodziny. Właśnie czytałem najnowsze statystyki, to właśnie najmniej dzieci na przykład w takich obszarach, gdzie kultura jest rozbita, właśnie ludzie przesiedlęcy ze wschodu, gdzie nie było kościoła, to do 40-kilku% dzieci jest pozamałżeńskich. To są głównie okolice Szczecina, te powiaty. Natomiast najmniej dzieci pozamałżeńskich jest w województwie małopolskim. To jest kilka procent, poniżej 10%. A najmniej w powiecie bocheńskim, na ziemi tarnowskiej. Tutaj wzorki, właściwie państwo są wzorcowi. Ale to wynika z siły kultury, tradycji, pracy Kościoła. Ten Kościół miał wolność. My za diecezji krakowskiej mamy tylko parę diecezji zaboru rosyjskiego i to jest olbrzymia różnica. Właśnie tu widać, co znaczy systematyczna praca Kościoła, gdzie miał wolność, a w Rosji był niszczony. I co może zrobić szkoła, no to pokazują Niemcy faszystowskie. Właśnie faszyści, naziści traktowali dzieci jak własność państwa. Robili takie pranie mózgów, podobnie w Związku Radzieckim, że ci ludzie stawali się fanatykami Hitlera albo Stalina. I fanatykami, którzy się bili, bronili do końca. To był jakiś fenomen, że Niemcy tak bardzo przegrywając wojnę, będąc tak bombardowani, walcząc z tak przeważającymi siłami, bronili się do końca. No, dzięki swoim szkołom, które tak sfanatyzowały młodzież. Podobnie w Związku Sowieckim. To jest już przerabiane niebezpieczeństwo, co się dzieje, kiedy państwo traktuje dzieci jak swoją własność. To jest przestępstwo, to jest sprzeczne z polską konstytucją. Więc tutaj na szczęście my sytuację prawną mamy niezłą. Ale oczywiście wiemy, że politycy mogą łamać prawo, konstytucję mogą łamać, prawda, jeżeli ich nie kontrolujemy. Stąd tak ważny jest ruch społeczny, wspieranie wszelkich inicjatyw koalicji przeciwkogenderowej. Takie koalicje powstają. I trzeba pamiętać, że tutaj możemy sojuszników szukać w różnych partiach. No i rządzących, i opozycyjnych. No tam Palikota raczej nie szukajmy. Ale w pozostałych partiach możemy nawet liczyć na większość ludzi normalnych. I tylko trzeba ich zjednoczyć, trzeba ich uruchomić i trzeba się przestać bać. Bo ja obserwuję to, na to między innymi, jeżeli widzimy, że ludzie zaczynają się bać, boją się powiedzieć prawdę, są zastraszeni, to właśnie to jest powód, żeby się sprzeciwiać. Jeżeli jakieś ciemne siły zastraszają, działają poprzez zastraszenie, to sam sobie to jest powód, żeby się sprzeciwstawiać. Jeżeli zaburzona mniejszość chce nas zastraszyć, już nas zastrasza przez media, przez polityków, to jest sam sobie wystarczający powód, żeby się sprzeciwiać. No bo oni nas traktują właściwie jak bydło, którym można sterować, zaganiać gdzie się chce. To widać też pogardę do nas. Oni nie szanują naszej godności, nie szanują naszych praw. Nie szanują praw rodziców do wychowania swoich dzieci. Czyli traktują nas jak podludzi. Oni odmawiają nam praw ludzkich. I temu trzeba się stanowczo przeciwstawiać. No mówi się, że zło jest nie tyle silne siłą zła, co słabością ludzi dobrych. Właśnie dlatego, że tak mało się sprzeciwiało Hitlerowi, mógł dojść do władzy. Wielu ludzi widziało, że to nie ma sensu, to jest absurd, ale ludzie zapracowani, zagonieni, zajęci swoimi sprawami, nie zwracali uwagi, co się dzieje w polityce, co się dzieje w społeczeństwie. I właśnie takie uśpienie, taka inercja, takie lenistwo ludzi dobrych jest okazją dla ludzi najgorszych. Stąd konieczność zaangażowania politycznego. Polityka jest staraniem o dobro wspólne. Jeżeli nie będziemy tego robić, no to tak, jakbyśmy otwierali drogę ludziom zdeprawowanym. Takie doświadczenie Włoch, jak papież stracił państwo kościelne, obraził się i powiedział Włochom, żeby nie brali udziału w polityce, bo takie brzydkie, brudne. To w to graj masona, bardziej masoni rządzili Włochami. Po prostu do podstawowych obowiązków człowieka należy zaangażowanie polityczne, bo można mieć świetną rodzinę, świetne szkoły, świetny kościół, ale jeżeli nasi wrogowie wygrają na poziomie politycznym, to wszystko zniszczą. Jak w Związku Radzieckim, jak w Niemczech, tam to wszystko pozamykają, to niejako dokonają gwałtu na dzieciach. Program gender to jest niejako zorganizowany, zbiorowy gwałt na duszach dzieci. I my możemy być tak jak rodzina, kościół, pielęgnujemy ogródek, wychowujemy dzieci, a gender to jest tak jakby takie przerwanie tamy, oczyszczalni ścieków. To jest po prostu szlam, który zaleje ten ogródek, nic nie będzie. Więc ważne jest jedno i drugie. Przede wszystkim rozwój, święcanie osobiste, dbanie o najbliższe otoczenie, rodzinę, kościół, parafię, ale też działanie na poziomie regionalnym, krajowym, politycznym. Bo decyzje, fatalne decyzje podjęte na poziomie politycznym mogą całkowicie zniszczyć to, co robimy na poziomie mikro. O to więc apeluję, na to zwracam uwagę.
Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, ostatnie pytanie, bo Tarnowskie Towarzystwo już 6 lat działa, ale to jest najdłuższe spotkanie do tej pory. Pan Dzirza, ostatnie pytanie.
Księże profesorze, ja chciałem zapytać a propos zdania, które tutaj się pojawiło na początku wykładu o język, o to, że ta wojna również ideologii gender z tą cywilizacją, no jeszcze naszą, prawda? Jeszcze tą zdroworozsądkową. odbywa się również na poziomie języka. Ja mam to szczęście, że dostaję maile od księdza profesora, więc tą medialną obecność księdza profesora śledzę w zasadzie codziennie, jak tylko dostaję informację o tym, że trzeba tam uczestniczyć, trzeba obejrzeć jakiś konkretny program i wspomóc również modlitwą księdza profesora. I podobnie jak dzisiaj podczas wykładu, obserwuję chyba zaakceptowane w końcu przez księdza profesora słowo gej. Bo wielokrotnie było używane. Czy to jest w takim razie oznaka akceptacji dla tego pojęcia, które jeszcze 20 lat temu nie obowiązywało, nawet nie tylko w Polsce, bo się okazuje, że w Europie ostatnio oglądałem kolejny raz tam taką głupawą trochę komedię, ale przy jakiejś okazji Cztery Wesela i Pogrzeb tam się pojawia też właśnie to gej. Tłumaczone było jeszcze wtedy w języku polskim jako pedzio. Prawda? Dzisiaj już nikt tak tego nie tłumaczy, a no to jest przecież na poziomie języka takie osładzanie pojęć, prawda, które no, powinny trochę inaczej brzmieć. My mamy przecież dobre określenia, pederasta, homoseksualista, natomiast akceptujemy coraz częściej jakoś rzeczywiście zaczynamy sami używać słowa, które zostało nam narzucone. To takie pytanie.
No, dziękuję za to pytanie. Znaczy to, że użyłem słowa gej, to jest takie, no, najpierw to jest potrzeba techniczna. No, gdybym mówił homoseksualista, to jest o wiele dłuższy wyraz i mogę mniej powiedzieć. A w takiej chwili... Po prostu jeżeli ja jestem w studiu telewizyjnym, to moim głównym celem, na tą kilka minut, czasami do 100 tysięcy, pół miliona, 3 milionów, żeby tym ludziom przekazać jak najwięcej argumentów w jak najlepszej formie. To ja im chcę właśnie przekazać takie piguły sensu. Więc staram się używać jak najkrótszych wyrazów, bo walczę o duszę tych ludzi, o ich świadomość. Bo właśnie taki jest plan, że genderyści chcą przez media zmienić świadomość ludzi, a ci ludzie już wytresowani przez nich mają wybrać politycznie tak, jak oni chcą, a politycy już wprowadzą takie prawa, które będą nie do naruszenia. To jest plan polityczny. Ja walczę o świadomość ludzi przez to, że no, jakoś jestem zapraszony do tych mediów, bo chyba oni nie wiedzą, co robią chyba trochę. Zapraszają do im, bo ja przychodzę zwykle jest ciekawe. To jest taka polemika ostra, wzrasta im oglądanych, zarabiają na reklamach, ale ja mam świadomość, że te argumenty trafiają do ludzi. Mam właśnie informacje od polityków i partii rządzących i opozycyjnych, że to jest dobra robota, że człowiek dziennikarz, staram się uczyć, korygować. Natomiast to słowo gej też ma inne powody, żeby go używać, no z szacunku dla samych homoseksualistów, no bo jednak trzeba ludzi traktować z szacunkiem, także ich. I jeżeli dla nich słowo pederasta, już kończymy, jest niemiłe, prawda, jest raniące, no to nie będę mówił tego, co im sprawia przykrość, ja ich szanuję, ja staram się ich kochać, bo ja wiem, że najbardziej cierpiących. I jeszcze następny powód, słowo gej jest też użyteczne w ich krytyce, bo gej znaczy wesołek, prawda? I jeżeli się mówi gej, a wiecie, jak ich życie jest niewesołe, to łatwo jest też ich krytykować, bo to słowo pomaga ich krytykować, bo pokazuje sprzeczność zakładania obecnie w samym centrum. Ich życie należy do najbardziej smutnej egzystencji. I to jest akurat też punkt wyjścia, więc pewne słowa akceptuję, natomiast inne homofobia to już nie. Homofobia to jest ich narzędzie ataku, prawda? Więc to trzeba rozróżniać, a ogólnie trzeba pamiętać, tutaj zmagamy się z wielkimi siłami zła, to jest jak na wojnie. To trzeba być jak oficer, który spokojnie analizuje sytuację i podejmuje odpowiednie decyzje. Trzeba wiedzieć, co robi przeciwnik, co on planuje, jakie ma siły, jakie my mamy. I to, co robię, staram się robić w sposób jak najbardziej przemyślany, wyważony. I dlatego pewne ich słowa akceptuję, jak gej, to jest poręczne, wszystko jest krótkie. Ale też są też inne powody. Natomiast homofobia nie, to już nie ma uzasadnienia, to jest taki ich bicz. To robię ich przedzierżnie, a mówię heterofobia. To wy jesteście heterofoby, krystofoby, katofoby, no to tworzyć takie pojęcia, prawda? To no, trzeba odpowiedzieć do sytuacji. Jak oficer ma na wojnie, wiedząc, że przeciwnik chce dla nas tego co najgorsze. Ale też no właśnie tak w spokoju, ludzie pytają o ten spokój, który zwykle mam. No to jest myślę łaska Boża, kilka tysięcy ludzi się modli, też dziękuję Panu. Do Pana chyba maile trafiają pośrednio, nie bezpośrednio.
Bezpośrednio.
Bezpośrednio. Aha, to musimy odnowić znajomość. Bo ja to myślałem prawie do 2000 ludzi, dlatego tak nie wszystkich kojarzę, ale... jest, a nim słają często do kilkunastu, kilkudziesięciu, te dziewięćdziesiątki tysięcy. To jest właśnie dobra potęga internetu. Bo też może tak na zakończenie, bo często, najczęściej właśnie na co ludzie zwracają uwagę w tych wystąpieniach, a w sumie to już byłem gdzieś w tylu programach, że oglądało ich 77 miliony ludzi. To by musiał 2,5 tysiąca lat mówić w kazaniu. To jest też tak dla kleryków potęga mediów, żeby je doceniać, żeby się ćwiczyć w tym, no to jest możliwość wpływania na ludzi. Ale podstawowa zasada to jest spokój. Znaczy spokój, który jest łaską, jest owocem modlitwy, życia wewnętrznego, ale też jako podstawową właściwość oficera. Trzeba pamiętać, że my tu jesteśmy w takim studio, no dziennikarze są różni. Czasami też tak powiem, że oni nie są tacy do końca naszymi przeciwnikami. Na przykład w ostatnich programach byłem zaskoczony, ale i Lis, i Olejnik byli po mojej stronie. Tak jak my wcześniej tępili, to już sami się przestraszyli genderyzmu chyba, tak się byli lekko po mojej stronie. Całkiem nie mogą się tak pokazać, ale... Natomiast z przeciwnikami nieraz mam wrażenie, jakby to były po prostu czysta nienawiść z nich płynęła. Więc trzeba się zachowywać jak oficer na polu bitwy, który normalnie jak oficer walczy o przeżycie swoich żołnierzy, ja walczę o te miliony ludzi, którzy słuchają. Ale podobne sytuacje tutaj klerycy będą mieć na lekcjach, prawda, bądź przeciwnika. Więc podstawowa zasada oficera zachować spokój. Bo jeżeli ja podejmę decyzję, powiem coś w zdenerwowaniu, to tak jak oficer podejmował decyzję z powodu zdenerwowania. Może wysłać tysiące ludzi na niepotrzebną śmierć. Może z jego winy może być przegrana bitwa, nawet wojna. Oficer na polu bitwy wie, że przeciwnik użyje wszystkiego, zrobi wszystko, co najgorsze, żeby go wykończyć. Tak jest w tej dyskusji też. To stosuje się tak zwaną retorykę szatana. To są od przeciwnika oczekuj wszystkiego, co najgorsze. Jak na wojnie. A ty na to musisz odpowiadać zupełnie spokojnie. Musisz wiedzieć, że on jest jak snajper, który tylko czeka, żeby ci rozwalić głowę, a ty jej nie wystawiasz. A na przykład powiedzenie pederasta to jest takie wystawienie się. No wtedy się rzucą. O, pan obraża, ksiądz obraża. No nie, trzeba być realistą, wiedzieć, co się dzieje, prawda? Tutaj jest jak na polu minowym pod obstrzałem snajpera. Tutaj miny, tam snajperzy. Więc każdy krok, każde słowo musi być wyważone. Oni czekają na każdy błąd, żeby człowieka rozszarpać. I właśnie w tej sytuacji trzeba zachować zupełny spokój, żeby analizować jak komputer, jak dowódca lotniskowca amerykańskiego. Oni to, ja mam to, no to ja tamto. Prawda? Ale to jak w szachach, to jest jak partia szachów. A poza tym, jeżeli człowiek się zdenerwuje, to źle wygląda na fonie, to się to przegrywa już, prawda? To lepiej ich zdenerwować, to nie przegrywają. Na przykład z panią Senyszyn ostatnio, to jej wystarczy pozwolić mówić. Niech ona sama mówi, więcej powie, to się skompromituje, prawda? Właśnie tutaj też na koniec zachęta do studiowania retoryki. Tam nam, katolikom, brakuje. Retoryka ma mnóstwo środków, które trzeba stosować inteligentnie, jak środki obronne. No. Tak jak lotniskowiec amerykański ma prawie wszystko. No. Do takiego boju trzeba iść jak lotniskowiec amerykański, który ma wszelkie rodzaje broni i pełno amunicji do każdego rodzaju. Retoryka jest walką o duszę ludzi. Przecież Jezus był genialnym retorem. Jednym zdaniem nieraz... Kto jest bez grzechu? Od kogo pochodzi tam, czyja to jest ta moneta? Od kogo chodzi przez Janowie? Jednym z genialnym zdaniem ratował się z arcytrudnej sytuacji. I w tym też trzeba naśladować Jezusa. Ja wierzę, że to robię. Tak jak Jezus walczył z faryzeuszami i z zakłamaniem, ja staram się walczyć ze współczesnym zakłamaniem. Ale dlatego też staram się studiować retorykę i poprawiać w tym. Dlatego też zachęcam Państwa, bo poza tym to też się przydaje w życiu zawodowym, samoobronie. Naprawdę retoryka jest potężną siłą. Goebbels przez swoją retorykę i Hitler zawładnęli duszą Niemców, a potem całymi Niemcami. Po prostu słowo jest arcyważne, bo przez słowo wpływamy na ludzi. Jeżeli słowem zmienimy poglądy, postępowanie ludzi, to zmieniamy cały świat. Więc to przy okazji tego, co Pan mówi. Każde słowo, no Jezus mówi, z każdego słowa zdamy sprawę, prawda? Ale trochę w studiu telewizyjnym się zdaje, bo ja wiem, oni czekają na każde moje potknięcie. Ale jak byłem usiennikać? Jeżeli ma się dobre nastawienie, właśnie rzecz głębsza niż słowo, trzeba mieć dobre nastawienie do ludzi. Trzeba ludzi kochać, szanować, również największych wrogów. Jeżeli mamy takie nastawienie, to wtedy błędów nie popełniamy, bo nie jesteśmy zdolni ich obrazić. Prawda? To nas chroni. Znaczy nie takie, nie obraź. Nie. Trzeba być jako metafizycznie niezdolnym do obrażenia, jeżeli ludzi się szanuje albo kocha. To wszystko musi być robione z głębokiej podstawy wewnętrznej. Jeżeli również przeciwników kochamy i staramy się, jak po chrześcijańsku, staramy się ich uratować, no to nie jesteśmy zdolni ich obrazić. To również mówiąc rzeczy im trudne, jak lekarz, mówimy to z miłością, szacunkiem. To jest podstawa retoryki, osobowość. Ale pewne umiejętności techniczne są też ważne. To tak a propos tego słowa.